Słowo Boże przeczytam z Księgi Izajasza, rozdział 58, wersety od 1 do 12. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi i twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to proroctwo z Księgi Izajasza. Prosimy Cię jak zwykle o mądrość, o takie właściwe rozeznanie, o zrozumienie tego, co chcesz nam powiedzieć. Bądź wśród nas i weź sobie chwałę i cześć, uwielbienie z tego zgromadzenia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Myślę, że wszystkim nam jest wiadome, zwłaszcza po tym wejściu dzieci, po przystrojonym ołtarzu, po tym, co do tej pory było powiedziane, że tematem przewodnim dzisiejszego święta jest wdzięczność. Mamy tylko jeden problem z tą wdzięcznością, dlatego że w tekście właśnie przeznaczonym na dzisiejsze święto to słowo nie pada ani razu. Ale osobiście wierzę, że wdzięczność jest w tym tekście ukryta, tylko trzeba się do niej troszkę dokopać. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam, sztychówki w ręce i spróbujemy trochę pokopać. Zaprezentuję takie trzy etapy, będziemy mieli możliwość kopania w trzech etapach, żeby dojść do wdzięczności, którą Bóg dzisiaj ukrył dla nas w tym tekście. I niech ten tekst, niech Słowo Boże nas przemienia, niech nas przekonuje o tym, co jest słuszne i niech nas przede wszystkim pokrzepia i wzbudza w nas tę wdzięczność. Jeśli chodzi o te trzy etapy, to na każdym z nich będę się odnosił do sytuacji Izraelitów, a potem spróbuję wrócić do naszych czasów, do naszej sytuacji i zastanowimy się, jak to można zastosować. Więc pierwszy etap kopania to jest etap sięgania po Bożą pomoc. W pierwszym wersecie Bóg wzywa proroka do takiego wyraźnego i intensywnego wspominania grzechów ludu. No tak, to nie jest zbyt ciekawa sytuacja. Jeśli już Bóg wzywa proroka do tego, żeby głośno i wyraźnie trąbił jak szofar, jak taka specjalna trąba używana przez Izraelitów, żeby trąbił o ich grzechach, to sytuacja jest dramatyczna, naprawdę. Ale co robią Izraelici? Izraelici mieli taki bardzo dobry zwyczaj czy nawyk szukania pomocy u Boga. Czy to było jakieś zagrożenie ze strony obcego narodu, czy to była jakaś klęska żywiołowa, na przykład susza, czy to było po prostu, czy to był jakiś gniew wywołany przez grzech, gniew Boga wywołany przez grzech Izraelitów, oni troszeczkę automatycznie zaczęli szukać pomocy u Boga. Być może pamiętali to, co Izajasz zapisał w 43 rozdziale tej księgi, gdzie Bóg powiedział: jedynie ja przez wzgląd na siebie mogę zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Dlatego oni prosili Boga o ratunek. W tamtych czasach organizowano takie zbiorowe, publiczne uroczystości pokutne. Jednym z elementów tych zbiorowych uroczystości był post, więc Izraelici pościli, żeby uzyskać u Boga ratunek, żeby Bóg nie ukarał ich za ten grzech. Pościli i robili to w taki sposób tradycyjny, wykonując wszystko to, co dla postu było właściwe. Na przykład chodzili w takiej postawie pełnej pokory, ze zwieszoną głową. Chodzili w worach pokutnych. Posypywali głowę popiołem, czy wręcz tarzali się w popiele. Byli w tym wszystkim bardzo zaangażowani i oddani. Sam Bóg o nich tak powiedział: szukają mnie dzień w dzień, pragną poznać moje drogi, domagają się sprawiedliwości, chcą się do mnie zbliżyć. No ale okazało się, że to nie działało, nie zadziałało. Więc Izraelici zaczęli Boga pytać: dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? No i Bóg miał na to prostą odpowiedź. Bo ten post, który praktykujecie, mi się po prostu nie podoba. Czy mówiąc wprost, robicie to źle. I zaraz powiemy, na czym polegały te błędy Izraelitów, ale teraz spróbujmy właśnie zastosować ten fragmencik do naszej sytuacji. Być może zachowanie Izraelitów opisalibyśmy takimi słowami, takim powiedzeniem, którego czasem używamy: jak trwoga, to do Boga. I to powiedzenie zwykle uwypukla taką interesowną postawę człowieka. Że człowiek z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego, ale jak się zaczynają dziać złe rzeczy w naszym życiu, to wtedy przypomina sobie: aha, Bóg istnieje, to może go poproszę o pomoc. I oczywiście to nie jest dobra postawa, dlatego że Bóg chce, żebyśmy z Nim byli na dobre i na złe, i nie chodzi mi teraz o serial, ale chce, żebyśmy byli wtedy, kiedy jest nam źle, ale też wtedy, kiedy jest nam dobrze. Zresztą w Nowym Testamencie znajdujemy taki obraz Jezusa i Kościoła jako oblubieńca i oblubienicy. To jest małżeństwo, które jest ze sobą w dobrych i w złych chwilach. Niemniej jednak, mimo że właśnie Izraelici przychodzili w tych kryzysowych chwilach do Boga, myślę, że dla Boga to nie był problem. Dla Boga nie jest problemem, że przychodzimy do Niego w trudnościach. Dla Boga jest problemem, kiedy my zaczynamy szukać odpowiedzi na pytania i pomocy poza Nim, gdzie indziej, na własną rękę. Albo wpadamy w jakieś nałogi, sięgamy po używki, żeby jakoś sobie ulżyć. Albo wchodzimy w relacje, w których próbujemy sobie zrekompensować to, czego nam brakuje, albo czego zostaliśmy pozbawieni. Problemem dla Boga nie jest to, że przychodzimy do Niego, kiedy potrzebujemy pomocy. Problemem jest to, kiedy szukamy tej pomocy gdzie indziej. I nawet sobie myślę, że szatan mógłby z powodzeniem walczyć tym powiedzeniem: jak trwoga to do Boga z nami, i mógłby wygrać. Bo mógłby przyjść do nas i powiedzieć tak: serio, ty się chcesz teraz modlić? Zobacz, kim jesteś, zobacz, co zrobiłeś, zobacz, co jest za tobą. Nie interesujesz się za bardzo Bogiem, ale jak cię przyciśnie, to wtedy sobie o Bogu przypominasz. Bóg takich ludzi nie słucha. Tak szatan mógłby nam powiedzieć, tak nam może powtarza, i w to jest bardzo łatwo uwierzyć. Ale gdyby Bóg miał rozpatrywać podania tylko ludzi z doskonałym życiorysem, to nie mielibyśmy na co liczyć. Chociaż nie chcę was w żaden sposób osądzać, może powinienem powiedzieć za siebie: gdyby Bóg miał rozpatrywać moje podania tylko dlatego, że jestem doskonały, żyję w doskonały sposób, to na pewno niczego bym od Boga nie otrzymał. Nie daj sobie wmówić, że nie masz prawa do Bożej pomocy ze względu na to, kim jesteś, kim byłeś, co robisz albo co zrobiłeś. W liście do Kolosan Paweł napisał, że Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To nie jest zezwolenie na grzeszenie, ale to jest dla nas informacja, że nie musisz przychodzić do Boga tylko wtedy albo po tym, jak uporządkujesz swoje życie. Możesz przyjść do Niego w pierwszej kolejności, a On pomoże ci to życie uporządkować. On da ci pomoc. Wołaj do Niego, a On pomoże. Jasne, może być tak jak w przypadku Izraelitów, którzy przychodzili do Niego, szukali Go, ale Bóg chciał skorygować ich zachowanie, ich sposób myślenia. Może przez swoje słowo też będzie ci pokazywał, co robisz źle, jak to możesz zmienić, jak możesz się poprawić. Ale jeśli do Niego nie przyjdziesz, to się w ogóle tego nie dowiesz, a szansa na pomoc przepadnie. Więc przychodźmy do Niego, szukajmy Go, wołajmy o pomoc. I nastawmy się też na to, że On nam powie, no dobrze, ale to a to robisz źle. To musisz poprawić. Odpowiedzi znajdziesz w moim słowie. Ten nawyk szukania pomocy Boga w trudnych sytuacjach nie jest taki zły. I życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy taki nawyk wykształcili. Ale dobrze, kopiemy dalej, idziemy do drugiego etapu. Właśnie do etapu, w którym Bóg koryguje zachowanie Izraelitów. Izraelici praktykowali post, ale robili to w niewłaściwy sposób. Same praktyki, rytuał był wykonywany poprawnie. Włosienica, pokorna postawa, posypywanie głowy popiołem i tak dalej, to było okej. Ale problemem było to, co równolegle z tym postem się działo. Oni po prostu załatwiali swoje sprawy. Gnębili swoich pracowników, prowadzili spory, ciągali się po sądach, kłócili się i te kłótnie bardzo często kończyły się bójką na pięści. Generalnie w tamtych czasach dużym problemem w Izraelu była niesprawiedliwość społeczna. Była bardzo duża przepaść między ludźmi bogatymi a tymi najbiedniejszymi. Ci bogaci uciskali tych biednych. Więc na tym polegał błąd Izraela. Z jednej strony chcieli być pobożni i zwracali się do Boga o ratunek, ale z drugiej strony prowadzili swoje normalne życie ze swoimi normalnymi nawykami, gnębili innych, wyłudzali pewne rzeczy, kłócili się, bili i tak dalej, i tak dalej. To jest dla Boga problem. Kiedy dzielisz swoje życie na sferę sakrum i sferę profanum i sakrum jest w kościele w niedzielę przez 1,5 godziny, a potem jest reszta tygodnia, a potem znowu jest to sakrum, a potem znowu profanum. Bóg takiego podziału nie chce. Dlatego każe im to zmienić, każe im to skorygować. Bo to nie jest post, który jest miły Bogu. To nie jest w ogóle życie, które się Bogu podoba. Dlatego Bóg mówi Izraelitom, daje im szansę na poprawę i mówi im, jak to powinno wyglądać. Uwolnij uwięzionych. To się dotyczy głównie tych uciskanych. Na przykład ludzi, którzy siedzieli w więzieniach za długi albo pracowników, którzy tam wylądowali, bo nie pracowali dostatecznie dobrze. To się odnosi wszystko do tej niesprawiedliwości społecznej. Bóg mówi, nakarm głodnych, ubierz nagich, daj dom bezdomnym. Nie odwracaj się od drugiego człowieka. I to wszystko, co Bóg nakazuje robić, te poprawki, to jest bardzo ciekawe w kontekście pobożności Izraela. Dlaczego? Dlatego, że może się wydawać, że pobożność Izraela jest skoncentrowana wokół świątyni, wokół rytuału, wokół ołtarza, wokół kapłanów i że grunt to złożyć coś, jakąś ofiarę na ołtarzu. To jest taki kanał transmisyjny między ziemią a Bogiem. Jak złożę ofiarę na ołtarzu, ona spłonie, Bóg ją przyjmie. Wygląda na to, jakby Bóg cały czas czegoś się dla siebie domagał, ale w tym tekście akurat Bóg zmienia trochę akcenty. Jeśli chcesz mieć relację ze mną, mówi Bóg, to odlep oczy od ołtarza i zwróć je na drugiego człowieka. Spróbuj dostrzec drugiego człowieka. Bóg działa, czy nakazuje działać humanitarnie, prospołecznie, tak, żeby ważny stał się drugi człowiek. I mówi, ten post ma znaczenie nie tylko w relacji ze mną, ale on powinien mieć też przełożenie na to, co się między wami dzieje. No i tu możemy znowu przejść do naszej sytuacji i powiedzieć tak, że w tej całej religii, wierze, kościele, społeczności, relacji z Bogiem, czy jakichkolwiek jeszcze słów użyjemy na to, co się na przykład tutaj dzieje, nie chodzi o ciebie. ale chodzi o osobę, która siedzi obok. Tu nie chodzi o ciebie, ale chodzi o osobę, która siedzi obok i możecie teraz na tą osobę obok popatrzeć. Jest to trochę krępujące w kościele, prawda? Ale tak, tu chodzi o tego, który siedzi obok. Bardzo łatwo jest skupić się w relacji z Bogiem na tych wszystkich zmaganiach, które dotyczą mnie. Panie Boże, ja mam problem z tym, ja tego potrzebuję, ze mną się coś dzieje, ja potrzebuję tej pomocy. Pan Bóg mówi, dobrze, ale popatrz, że koło ciebie też ktoś jest. I niesamowicie też zwrócił na to uwagę Jezus w Ewangelii Mateusza, w kontekście przebaczenia. Mówił o tym, że jeśli więc składałbyś dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem. I tu jest podobnie. Chcesz mieć relację z Bogiem? Chcesz pewnych rzeczy dla siebie? Zacznij zauważać innych. My mamy jeszcze to szczęście, że nie jesteśmy w takiej sytuacji jak ci najubożsi w Izraelu. Mamy co jeść, nie chodzimy głodni. Nie wtrącamy siebie nawzajem do więzienia. Na szczęście jesteśmy wszyscy poubierani. Ale tak trudno mimo wszystko zauważyć drugiego człowieka. A o to Bogu chodzi. Powiem wam, że ja ostatnio z takim wstydem odkrywam, że nawet będąc księdzem, trudno jest zauważać drugiego człowieka, bo tyle jest rzeczy do zrobienia. Ostatnio mieliśmy te dni ewangelizacji. Wydaje się, że to są 3 dni po 1,5 godziny spotkania. Ale ile trzeba spraw załatwić przed? Ile trzeba jeszcze załatwić po? I naturalne, że ludzie zejdą na dalszy plan. A Bóg mówi, skoncentruj się na człowieku i to jest uwaga do mnie. Ale to też jest apel do każdego z nas. Nie chodzi tylko i wyłącznie o ciebie, ale chodzi też o innych. Bóg chce, żebyśmy nawzajem o siebie dbali, nawzajem się sobą interesowali i po prostu siebie zauważali. Jesteśmy już głęboko, ale kopiemy dalej. 3. etap przed nami. Etap, który można by nazwać Boże błogosławieństwo. I tu na samym początku, zanim nawiążę do sytuacji Izraelitów, chciałbym dokonać takiego rozgraniczenia pomiędzy zbawieniem a błogosławieństwem. Bardzo często mówimy o zbawieniu w Kościele. I wtedy podkreślamy, że to jest coś, czego nie da się od Boga w żaden sposób wykupić, to jest coś, na co nie da się zasłużyć. Nie ma po prostu takich uczynków, w zamian za które Bóg byłby w stanie nam dać to zbawienie. To jest dar z łaski. My jesteśmy go w stanie tylko wiarą przyjąć. Ale jest jeszcze oprócz tego Boże błogosławieństwo, które On nam obiecał, które dotyczy naszego ziemskiego życia. I to błogosławieństwo z kolei jest bardzo często odpowiedzią Boga na nasze posłuszeństwo. W wielu miejscach w Biblii Bóg obiecuje, że będzie błogosławił, jeśli ludzie będą Go słuchać. I teraz Bóg prowadzi w tym tekście Izraelitów przez bardzo ciekawy proces. Na początku wypomina im ich grzechy. Zmusza ich do poszukiwania ratunku u Niego. Pokazuje im błędy w ich postępowaniu, pokazuje właściwe postępowanie, czyli jak to trzeba robić i wreszcie na koniec składa obietnice za właściwe postępowanie. Jak brzmią te obietnice? Od wiersza 8. Wtedy Twoje światło, jeśli będziesz tak postępować, wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Czyli nie mam do końca przekonania czy świadomości, co to może oznaczać, na przykład, że Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, ale to brzmi niesamowicie, jak obietnica naprawdę dość obfitego życia. Dalej Bóg mówi, werset 9, gdy będziesz wołał, ja Cię wysłucham, gdy będziesz krzyczał, będę przy Tobie, odpowiem, oto jestem. Będę Cię stale prowadzić, Twoją duszę nasycę nawet na pustkowiach, odzyskasz siłę, będziesz jak nawodniony ogród. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, będziesz nazywany naprawiaczem wyłomów, odnowicielem. Czy tylko mnie przechodzą ciarki po plecach, jak to czytam? Dla mnie to brzmi niesamowicie. Wygląda na to, że nie tylko o naszą wdzięczność chodzi, ale że Bóg też potrafi być wdzięczny, potrafi się odwdzięczyć, bo mu się podoba, kiedy Jego dzieci żyją zgodnie z Jego wolą. Cieszy się, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Kiedy nawraca się jeden grzesznik, w niebie jest wielka radość. Kiedy żyjemy zgodnie z Jego słowem, On to błogosławi. I to w sposób niesamowity. Ten tekst tak naprawdę nie jest o poście, chociaż nagłówki w naszych Bibliach może to sugerują. Ale ten tekst dla mnie osobiście jest o wdzięczności w dwóch aspektach. Pierwszy z nich mówi o tym, że wyrazem wdzięczności jest nie tyle to, kiedy podziękujemy za to, co mamy, ale wyrazem wdzięczności jest to, co daliśmy drugiemu człowiekowi. Pomyślcie, gdybyśmy mogli podziękować tylko za to, co daliśmy drugiemu człowiekowi, nie za to, co dostaliśmy. Czy mielibyśmy za co dziękować? Nie za to, co dostałem, ale za to, co dałem. Czy tego by się trochę w życiu nazbierało? I drugi aspekt tej wdzięczności mówi o tym, że Bóg cieszy się, kiedy jesteśmy posłuszni Jego słowu i potrafi się odwdzięczyć, być wdzięczny. Potrafi zesłać błogosławieństwo. I tak sobie myślę, że bardzo dobrze jest mieć takiego wdzięcznego Boga. Boga, który tak niewiele od nas otrzymuje, a tak wiele nam daje. I życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili Go w tym naśladować. Tak niewiele otrzymywać, a tak wiele dawać. Amen.